przy telefonie profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik, pełnomocnik Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie, czy pan profesor wie, kiedy Trybunał Sprawiedliwości zajmie się wnioskiem Komisji Europejskiej o wstrzymanie prac Izby Dyscyplinarnej?
Wiem, że nie będzie już powtórki z piątku przed wyborami samorządowymi, gdzie Trybunał, wiceprezes Trybunału wyraźnie weszła w rolę polityczną i nagle odwiesiła sędziów Sądu Najwyższego zawieszonych w tym sensie, że zgodnie z ustawą wtedy obowiązującą wcześniej stan spoczynku była to ewidentna ingerencja polityczna. Teraz tego już nie będzie. Miało miejsce wysłuchanie Polski. Wczoraj Polska przedstawiła swoje stanowisko. To odbywa się w tej chwili pisemnie. W ogóle w Trybunale jest trochę inaczej niż w sądach. Tam głównie proces odbywa się pisemnie, a sama rozprawa to jest tylko uzupełnieniem. I tutaj powiedzmy, o co chodzi. Komisja w zeszłym roku w październiku złożyła skargę na nasze postępowania dyscyplinarne sędziowskie. Wniosła też o tym, żeby było w trybie przyspieszonym to wydany wyrok. Trybunał nie przychylił się do tej pory do tego wniosku o tryb przyspieszony. No to komisja inaczej chciała to w trybie przyspieszonym zrobić i wystąpiła o tak zwany środek tymczasowy w tym roku, czyli o natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To też się nie udało w tej chwili komisji. I kiedy będzie, przepis mówi, że prezes orzeka samodzielnie lub natychmiast przekazuje wniosek Trybunałowi. Czekamy, co się stanie. Nic takiego się nie stało, co się mogło stać. Czyli mogliśmy mieć dzisiaj już orzeczony środek tymczasowy i orzeczoną karę finansową w przypadku niewykonania tego środka, jak było w sprawie Puszczy Białowieskiej.
Bo o tym wiele osób mówiło, że to może być błyskawicznie, że to może się właśnie jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj, 14 lutego, odbyć i że w zasadzie TSUE może całą istotę reformy w Sądzie Najwyższym zablokować niemalże jednym stryknięciem palców.
Teoretycznie byłoby to możliwe. Tak się nie stało, ale widać zachowanie, jakie Komisje Europejskie jest. Komisja Europejska wyraźnie próbuje wywrzeć presję taką pozaprocesową na Trybunał. Najpierw wywiad z zeszłej soboty dla Der Spiegel, gdzie Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, o polskiej reformie sądownictwa mówi językiem takim, jakim porozumiewają się terroryści, nazwijmy to rzecz po imieniu, mówi o dywanowym ataku bombowym, mówi o łomie, mówi o zagładzie. Przecież gdyby zwykli obywatele przez internet się tak komunikowali, to by służby specjalne pewnie nimi się zajęli jako podejrzanymi o przygotowanie zamachu terrorystycznego. Ale wydawałoby się, że to koniec możliwości ataku na Polskę, ale w ten wtorek odbyła się debata parlamentarna w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, gdzie komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders ogłosił, w zasadzie wprost zdelegalizował Izbę Dyscyplinarną, bo mówi, że zauważa, że ta izba jeszcze działa. Według niego po uchwale Sądu Najwyższego, a o zgrozo powiedział, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada według niego ta izba nie powinna działać, a Trybunał do tej pory niczego takiego nie orzekł. Czyli to jest jakieś totalne wywieranie presji przez Komisję Europejską na Trybunał Sprawiedliwości pozaprocesowe. To w historii Unii się nie spotyka takich sytuacji, aż tak Komisji Europejskiej nie podoba się nasz rząd.
Ale to jest tak, że komisarz Jourova jedno mówiła w wywiadzie dla jednej z niemieckich gazet, a co innego potem trochę mówiła w debacie w Europarlamencie. Zresztą po tej debacie spotkała się chociażby z panią europoseł Jadwigą Wiśniewską z Prawa i Sprawiedliwości. Tam rozmawiały panie też trochę w szerszym gronie ponad 40 minut, więc być może jest jakaś wola kompromisu ze strony Komisji Europejskiej. Może też w świetle tego, że TSUE nie działa tak szybko, jakby komisja sobie tego życzyła.
No TSUE studzi to niewątpliwie te zamiary. My jako pełnomocnicy Polski występujący przed Trybunałem wyjaśnialiśmy Trybunałowi, że skoro Trybunał w swoim orzecznictwie mówi, że sędzia ma być apolityczny, po polsku brzmi to apolityczny, z tłumaczenia z języka angielskiego neutralny politycznie, no to Szczecbosa nie może chodzić. Niech Trybunał też będzie apolityczny, żeby się nie powtarzał piątek sprzed wyborów samorządowych w 2018 roku. Trzeba przyznać, że Trybunał wyciągnął z tamtej sytuacji wnioski i zachowuje dystans wobec awantury politycznej, w którą wciąga nas Komisja Europejska.
Jaka sama może być werdykt Trybunału Sprawiedliwości? Pan profesor przy telefonie, profesor Waldemar Gontarski, pełnomocnik Polski przed TSUE. No do tej pory TSUE raczej nie było zbyt przychylne dla obecnych władz polskich i ten przykład Puszczy Białowieskiej, gdzie nałożono karę finansową, to dość ciekawą, też może o tym opowiedzmy, bo to była kara, która chyba nie miała górnych widełek kwoty, czyli komisja albo Trybunał mogły nałożyć na Polskę karę w zasadzie dowolną.
O, tutaj pan redaktor dotyka złożonej materii. Trybunał wobec wielu państw członkowskich orzekał kary z tytułu niewykonania wyroku, ale orzekał w oddzielnym wyroku. Jest przepis w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który uprawnia Trybunał do takich orzeczeń i Komisja wydaje aktualizowane wytyczne, jak wyliczać. Jest specjalny wzór. Każde państwo ma swój ciężar finansowy, jak długo to trwa. Kilka składników się mnoży ze sobą i można sobie wyliczyć szacunkowo, bo tam jeszcze ciężar naruszenia od 1 do 20 i można sobie wyliczyć taką przyszłą karę. Ale w wyroku Trybunał wtedy podaje ten wzór i podaje wyliczenie arytmetyczne. A w przypadku Puszczy Białowieskiej, nawet nie w sentencji, tylko w przedostatnim motywie postanowienia, Trybunał ni stąd, ni zowąd podał 100 tysięcy euro jako kwotę minimalną. Czyli w tym momencie, jak teraz słyszymy, że to zaczęło się od lobbystów na Twitterze, że 2 miliony euro miałoby być dziennie, to na dobrą sprawę już wtedy mogło być tak, gdybyśmy nie widzieli tej puszczy, ale to jest kompletnie kompetencja dopisana sobie przez Trybunał. Trybunał bardzo politycznie zachowywał się, nazwijmy tę rzecz po imieniu, przy orzekaniu w sprawie Puszczy Białowieskiej i w pierwszym etapie w sprawie sędziów Sądu Najwyższego, gdy nakazał ich przywrócić w piątek przed wyborami samorządowymi. Później Trybunał się zreflektował.
Panie profesorze, a co do przywrócenia sędziów, to wtedy mieliśmy wyrok przed wyborami samorządowymi w roku 2018. Teraz może być wyrok, który usunie sędziów z Sądu Najwyższego. Mówi się o nieusuwalności sędziów jako jednym z fundamentów, może najważniejszym filarze niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Czy TSUE ma takie kompetencje, czy nie wiem, czy w traktatach, ale może w swoim własnym mniemaniu, czy ma takie kompetencje, aby usuwać sędziów z Polskiego Sądu Najwyższego?
Nie. Trybunał z wyroku z 19 listopada, to co przeinacza teraz komisarz Reinders, wcale nie orzekł, że Izba Dyscyplinarna działa nielegalnie, bo nie miał ku temu podstawy. Trybunał tylko powiedział, że jakby sędziowie Izby Dyscyplinarnej otrzymywali polecenia od rządu i wykonywali je podczas wydawania swoich orzeczeń, no to można tych sędziów w konkretnej sprawie wyłączyć, albo nawet całą izbę można wyłączyć, ale nie ma jakiejś delegalizacji izby. Tylko jeśli poszczególni sędziowie nie trzymają standardów, to wtedy można nie tylko ich wyłączyć, ale całą izbę i przenieść sprawę do innej izby.
No ale potem był 24 stycznia i wniosek Komisji Europejskiej o tak zwane środki tymczasowe, czyli o zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, no to już by wchodziło no chyba w ten element niezawisłości samych sędziów.
No i jak ono zostało, to ten wniosek skierowany? To zostało poprzedzone niedzielą 12 stycznia, gdzie lobbyści podali informację, że w najbliższy wtorek, czyli 14 wtedy stycznia, komisja podejmie decyzję o skierowaniu wniosku o środek tymczasowy. No i we wtorek 14 stycznia przewodnicząca von der Leyen w Strasburgu, bo wtedy było tam posiedzenie komisji, ogłosiła to, co na Twitterze lub byście ogłosili w niedzielę. No pytanie, kto tu rządzi, za czyje pieniądze? Kim są ci anonimowi lobbyści, czy skrywający się nawet pod konkretnymi nazwiskami, ale to jest tylko jakiś czubek góry lodowej, jak ta Komisja Europejska funkcjonuje, jakie olbrzymie presje idą na to, że komisji nie podoba wynik wyborów parlamentarnych w Polsce. Tak działa komisja i musimy o tym mówić.
O tym powinien mówić, jak rozumiem, polski rząd, tak? Polski rząd, zdaniem pana profesora, powinien być bardziej aktywny i bardziej wskazywać niektóre ruchy Komisji Europejskiej, pana zdaniem, sprzeczne z traktatami europejskimi, jak rozumiem.
No, moim zdaniem tu jest też duża rola opinii publicznej, właśnie mediów, żeby wyświetlać, żeby Komisja Europejska nie myślała, że my tego nie widzimy. No jak Willi Reinders, komisarz do spraw sprawiedliwości, we wtorek delegalizuje nie tylko Izbę Dyscyplinarną, ale również Krajową Radę Sądownictwa, organ konstytucyjny państwa członkowskiego. Kwestionuje prerogatywę prezydenta, no jeszcze, bo prezydent w Polsce samodzielnie powołuje sędziów, ale na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ale powołuje w tym sensie samodzielnie, że nie musi mieć kontrasygnaty, czyli podpisu pana premier.
To jeszcze ostatnie pytanie, panie profesorze, co do tego wniosku wczoraj, który złożył polski rząd na ręce TSUE, tam i ta tutaj odpowiedzi, tam jest taki punkt, że Polska chce, aby Trybunał Sprawiedliwości przesłuchał sędziów Sądu Najwyższego. Niektórzy urzędnicy brukselscy mówią, nie ma takiej możliwości, nie spotyka się, aby w tym orzeczeniu o zabezpieczenie środków tymczasowych, środek tymczasowego zabezpieczenia świadków przesłuchiwać. Kto ma rację?
Nie, komisja nie ma racji. Zdecydowanie komisja nie ma racji. Niech sobie komisja przeczyta regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Czyli zanim TSUE orzeknie środki tymczasowe na wniosek Komisji Europejskiej, to powinna, i to jest w zwyczaju, przesłuchać świadków, w tym
znaczy, to, co... Znaczy, tu jest tak. Są dwie rzeczy. Wiceprezes może bez rozprawy to zrobić, ale do tej pory nie zrobiła. Czyli będzie rozprawa. A jak będzie rozprawa, to proszę państwa, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli wtedy Polsce przysługują właśnie to, co nazywamy wnioskami dowodowymi. Bo tak się nazywa wniosek o tym, żeby mogli być słuchani sędziowie Izby Dyscyplinarnej.
Panie profesorze, Waldemar Gontarski, jeszcze jedno pytanie zadam. Goni nas czas. Jeżeli będzie negatywny dla Polski wyrok TSUE, jeżeli TSUE zawiesi Izbę Dyscyplinarną, czy pana profesora zdaniem polski rząd powinien taki wyrok wykonać?
Nie chcę się, nie mam uprawnienia do tego, żeby się wypowiadać aż tak daleko. Jestem tylko nędznym sługą jako adwokat, ale uważam, że w prawie unijnym nie ma przepisów uprawniających do wydania takiego orzeczenia.
Powiedział profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik, pełnomocnik rządu polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję.
Godzina 7:27 na zegarach. To teraz muzyka, chociaż walentynek być może nie będzie w treści rozmów dzisiaj w poranku, ale w muzyce miłości trochę państwu zamieściłem. Na początek może nieoczywista walentynka, ale bardzo ładna piosenka. Tila, chociaż zespół jest walentynkowy już sam w sobie. Piosenka jasna. Wracamy do studia, trochęśmy się zagadali na temat strzelnic i tego, jak się strzela i dlaczego warto mieć na strzelnicy słuchawki wytłumiające dźwięk, bo inaczej może być nieprzyjemnie. A z kim tak rozmawiałem? Z panem posłem Arturem Dziamborem z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od tego emocjonującego wieczoru i nocy wczoraj w Sejmie. Najpierw może odwołanie pana ministra Kamińskiego. Jak pan głosował?
No to był ten moment, kiedy już emocje się jakieś tam włączyły, ponieważ wcześniej trochę emocje jak na rybach, ale no gorzej będzie dzisiaj, gdy mamy tam 600 czy 700 głosowań. Nie wiem, jak my to przeżyjemy. To będzie mój pierwszy raz taki to będzie. To inni doświadczeni pewnie już mają to za sobą.
90 parę głosowań było wczoraj, więc dzisiaj macie przed sobą.
Tak. To jest nic. No na szczęście zaczynam, ale ja tam naprawdę, ja uważam, że tam gdzieś powinna stać maszyna z Red Bullami, bo to jest... się nie da przeżyć tego normalnie.
Nie lokujmy produktów audycji, panie pośle. Tak, tak, dobrze. Szczególnie, że podatek od cukru, o tym jest też, jeszcze, jest o tym jeszcze, też porozmawiamy. Tak,
jeszcze jeden atrybut, który musi mieć każdy, to znaczy przyrząd, który musi mieć każdy poseł, to jest powerbank dowolnej firmy. Nie będę tu reklamował, ale bez powerbanka nie da się też przeżyć.
A nie ma się tam ładowarek? Takich?
Nic tam nie ma. Nic tam nie ma, tam, dlatego każdy poseł, powerbank to jest drugie najważniejsze narzędzie istnienia i pracy każdego posła.
No dobrze, to skoro już mamy sprawy techniczne omówione, to merytoryczne odwołanie ministra Kamińskiego. Jak pan głosował?
No ja głosowałem za odwołaniem ministra Kamińskiego. Ewidentnie to, co tam się dzieje w tym momencie w służbach i co zresztą się dzieje od samego początku za właśnie Kamińskiego, to jest coś, co na pewno dziać się nie powinno. Natomiast wiadomo było, że Prawo i Sprawiedliwość swojego człowieka utrzyma. To jest ich drugi najważniejszy człowiek w partii, tak? Także to jest bezsprzeczne, że było to tylko po to, żeby wyrazić wolę. Natomiast to, co dzieje się w CBA w tym momencie, a to jednak o CBA mówimy, bo to są te najważniejsze
Robert
służby.
Robert Winnicki w debacie mówił, że nawet pochwala działania pana ministra w MSWiW-a. Także w Instytucie Sprawności i Administracji tam sobie minister dobrze radzi.
Tak. No to właśnie dlatego mówię, no merytorycznie, tak? Konfederacja zawsze merytorycznie, nigdy tak, jak nam się sugeruje, że jeżeli my nie głosujemy z PiS-em, to PiS-owcy od razu krzyczą na nas, że my jesteśmy z Platformą. No to nie jest prawda. Platforma Obywatelska po prostu potępia w czambuł wszystko, ponieważ taki sobie wymyślili sposób na siebie, a my konkretnie, tak, no to co teraz widzimy, no to co się działo przez ostatni tydzień na przykład, bo to powiedzmy, że to nie był jakiś tam konkretny powód, ale mamy sobie wyznanie agenta Tomka, który mówi, że to, co on robił, to on to robił na rozkaz, kłamał, oszukiwał, no ponieważ tak musiał.
I mamy dokument odtajniony na prośbę pana ministra.
No i właśnie, no i teraz co? I teraz dwa dni, trzy dni później pojawiają się super tajne nagrania, które nigdy wcześniej nie były pokazane nikomu z 2007 i 2012 roku, które sobie leżały cieplutko tam i czekały na odpowiedni moment, kiedy trzeba będzie je pokazać. Z tych nagrań na chwilę obecną, z tego, co słyszeliśmy, nie wynika absolutnie nic, ale są tak zmontowane, tak pokazane, że można wywnioskować, że tam się coś działo.
Nie, no teraz, poszlaki
jeżeli tam
są,
się,
że...
Tak, poszlaki. No i teraz,
to, że pani Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama, musi używać grypsery w rozmowach.
To jest w ogóle przekomiczne to było. Tak, natomiast jeżeli...
To już jest słabe.
Natomiast jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, no to prokuratura działa, montuje akt oskarżenia, idzie to do sądu, winni są osądzeni, wyroki są wydane i idą na przykład do więzienia. I ja powiedziałem to wtedy, podczas debaty, ja mówiłem, że ja bym bardzo chciał zobaczyć Aleksandra Kwaśniewskiego w więzieniu, jeżeli jest winny. Czy jest winny, czy nie, orzeka sąd, a nie nagranie rozmów z 2012 roku, gdzie ktoś coś domniemywał, że powiedział.
Al Capone został skazany za podatki, no, a zdaje się, że miał kilka innych spraw na sumieniu.
Oczywiście, no i a Aleksander Kwaśniewski, jeżeli rzeczywiście coś zrobił tam złego z tą willą, mógłby być osądzony za posiadanie tej willi. Natomiast jeżeli nie ma na to konkretnego dowodu i nie ma z wyroku za to, to nie można mówić o tym, że to jest willa Kwaśniewskiego, ponieważ na chwilę obecną nie jest. I robienie z tego afery na taki rozmiar jest jednak, no, w jakimś sensie można sobie zasugerować, że to była po prostu walka polityczna, tak?
Ja jestem bardzo daleki
od bronienia Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak jak powiedziałem, ja bym chciał go w więzieniu zobaczyć, jeżeli jest winny, ponieważ ja uważam, że politycy powinni przestać być świętymi krowami i powinno się wreszcie skończyć to, że my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych na wszelkie.
Przecież Aleksander Kwaśniewski jest tylko małym pioneczkiem w całej debacie o polskich służbach.
Oczywiście.
Pan się chwalił, ile osób dało się zatrzymać i z mafii VAT-owskiej prawie ponad 4 tysiące, prawie 5 tysięcy i agentów rosyjskich udało się zatrzymać i wydalić z Polski, etc., etc. Pan minister długo
pięknie.
Się...
Tak,
długo
natomiast mamy, ale my patrzymy na to, gdzie CBA jest wykorzystywane do działalności politycznej. I zupełnie inaczej miało to CBA też funkcjonować w tej przestrzeni właśnie politycznej, tak? Ponieważ CBA niestety za czasów właśnie, kiedy tam Mariusz Kamiński był szefem, a agent Tomek sobie hulał, no zajmowało się sprawami politycznymi, zajmowało się bardzo często nie wykrywaniem przestępstwa, kuszeniem i tworzeniem przestępców, tak? I to też jest jest coś absolutnie negatywnego.
W przypadku Willi Kwaśniewskich pan poseł zauważa tam kuszenie Kwaśniewskich.
Nie, nie w tym przypadku akurat, ale
bo to raczej to najpierw była informacja, potem była.
Tak,
i to
oczywiście.
Jeszcze, pamiętajmy, że
oczywiście,
na
to nie ten przypadek,
zakup natomiast kontrolowany zgodził pan minister Czuma, no jako żywost platformy.
Wiem, oczywiście.
W 2009.
Wiem, oczywiście. Natomiast to mówię, ja uważam, że takie sprawy powinny być doprowadzone do końca. Jeszcze raz powtórzę, ja żądam, żeby politycy byli za swoje przestępstwa sądzeni i nawet łącznie z odsiadką w więzieniu, ponieważ nie może być tak, że polityk jest nietykalny, ewentualnie opluty w mediach. No nie może tak być. Nie możemy w ten sposób funkcjonować.
No to panie pośle, jeszcze przejdźmy do zachowania innej posłanki, pani Joanna Lichocka wycierała sobie oczy w czasie posiedzenia, pokazując przy okazji, przepraszam, muszę to inaczej, tego nie opowiem państwu, wulgarny znak środkowym palcem. Wycierała oczy, czy robiła to, jak to ocenić i jakie to będzie miało reperkusje polityczne? No bo sam
żadne.
Nie będzie grało? Tak
nie,
jak...
no gdzie, no nie będzie miało żadnych reperkusji politycznych. Pani Lichocka to jest propagandystka dobrej zmiany, która jest wysuwana na bardzo ważne pola. To jest osoba, która jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowana do tego, żeby dominować w każdej dyskusji, w której się pojawia. Więc to jest bardzo ważna osoba dla Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ uwiarygadnia tę dobrą zmianę jako osoba, która przeniosła się z mediów do polityki, bo tak bardzo uwierzyła w dobrą zmianę, no to już jest w ogóle oddany żołnierz, że tak powiem. Więc nie, absolutnie nic się jej nie stanie. Prawo i Sprawiedliwość będzie utrzymywało, że ona oczywiście tak specyficzny sposób poprawia oczy. Tak samo jak jeden poseł z Prawa i Sprawiedliwości, którego nazwiska nie pamiętam, kiedyś poprawiał okulary, tak żeby cała sala sejmowa zobaczyła, co on tam sądzi o tej sali sejmowej. Dokładnie w ten sam sposób zresztą. Tak? Także to, no, to jest taki, ja bym powiedział, że po prostu kultury brakuje i hamulce puszczają.
Jak rozumiem, w ramach partii nie będzie konsekwencji, ale czy konsekwencje polityczne na przykład w kampanii wyborczej będą? Czy to będzie taki element, pewno, który się trafi na billboardy do spotów partii opozycyjnych?
To, że Prawo i Sprawiedliwość ma władzę dyktatorską de facto od lat już, a teraz mają drugą kadencję.
To pan poseł trochę jak wczoraj Kośniak-Kamysz z PSL, który mówił o władzy autorytarnej. Zastanawiam się, czy pan prezes zna definicję władzy autorytarnej i czy pan poseł zna definicję dyktatury.
Ale tutaj mamy dyktaturę większości. Sytuacja jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi niepodzielnie i wszystko to, co Prawo i Sprawiedliwość chce, to jest, a czego Prawo i Sprawiedliwość nie chce, to tego nie ma. I to tak jest od 4 lat, będzie tak przez najbliższe 4 lata. Oni obsadzają wszystkie stanowiska, oni obsadzają wszystkie spółki Skarbu Państwa, którymi się bawią jak grabelkami, kurczę, w piaskownicy. Nie wiem, czy pan wie, ale co czwarty... Panie redaktorze, bo to jest ciekawa wiedza. Nie wiem, czy pan wie, ale co czwarty poseł PiSu jest wiceministrem.
60 posłów PiSu nie jest w żadnej komisji, to jest najwięcej w historii.
Jak mi strasznie żal. To znaczy, że jeszcze nie zasłużyli.
Nie są, bo są albo wiceministrami, albo są w prezydium Sejmu, albo są w kierownictwie partii.
No właśnie.
I to jest rzeczywiście
historyczne. Drugą stronę, czyli to są właśnie co czwarty poseł. Oni sobie w ten sposób załatwili...
W rządzie jest 54 posłów, 3 posłów, tak. A jeszcze 6 jest prezydium.
No i to się zrobił dla nich sposób na dorobienie, tak? I to jest też punkt negocjacyjny pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem. Za każdym razem, gdy mamy jakieś ciekawe głosowania, to możemy się spodziewać jakichś ciekawych nominacji przy
okazji. A to jeszcze panu posłowi powiem, to nie jest wszystko, bo jeszcze będą kolejne nominacje.
No wiem, że będą.
Więc jeszcze więcej posłów zasiądzie w ławach rządowych. Pytanie, jak sobie Prawo i Sprawiedliwość choćby w komisjach, żeby w każdej komisji mieć większość, żeby móc przyjmować tam ustawy, to jest bardzo ciekawe.
To nie jest problem, żeby w każdej komisji mieć większość. Poza tym są komisje ważne i ważniejsze i w tych ważniejszych oni zadbają o to, żeby większość mieć, a w tych mniej ważnych no, najwyżej sobie pozwolą na to, żeby czasem przegrać jakieś głosowanko. To nie ma żadnego znaczenia. Komisja opiniuje, a nie wydaje decyzję.
Do tej dyktatury wróćmy, mnie to zafrapowało. Mhm. Mieliśmy wybory wolne. Czy słowo dyktatura, czy na pewno pan poseł rozumie termin
dyktatura?
Jasne,
że nie mamy dyktatora. Oczywiście, że nie mamy, ale chodzi mi o to,
pan, mamy dyktaturę w innej partii, że wygrali wybory i rządzą. Pan ma pretensje. No wygrali,
nie mam
więc rządzą. No,
nie mam absolutnie pretensji.
Mają wygrać i oddać władzę Konfederacji.
Ja nie mam absolutnie pretensji. Ja uznaję wynik wyborów, natomiast wskazuję na to, że niestety w związku z takim wynikiem nie ma w ogóle debaty. Debata jest tylko i wyłącznie emocjonalna, ponieważ w związku z tym, że przeciwna strona, powiedzmy, złożona z kilku różnych nurtów, chce jakoś cokolwiek dla siebie wywalczyć, oni mają tak, że mogą właśnie podchodzić z takim lekceważeniem do wszystkiego, ponieważ oni mają większość.
A jak było w latach 90., jak było za Tuska, jak było za Millera? Tak, że... Zawsze większość miała większość i uchwalała ustawy.
Partia,
jakie...
Ale jedna partia nigdy nie rządziła samodzielnie.
No to niech pan ma pretensje do Polaków.
Nie, ja
niech
nie
pan
mam
wyjdzie na ulicę i powie, znaczy, jesteście źli, wybraliście Prawo i Sprawiedliwość, najwięcej głosów, 8 milionów 100 tysięcy, jak mogliście Polacy?
Panie redaktorze, ja nie mam pretensji, ja stwierdzam fakt. Faktem jest, że Prawo i Sprawiedliwość ma niepodzielną władzę i wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość chce, to jest, a czego Prawo i Sprawiedliwość nie chce, to tego nie ma.
Z czego ten fakt wynika?
Z wyniku wyborów.
Czyli z czego? Czyli z woli obywateli?
Nie mam o to pretensji, ja po prostu stwierdzam fakt.
No dobrze.
To należy wiedzieć.
To postwierdzajmy trochę faktów w kampanii wyborczej. Pan dołączył do sztabu Artura Bosaka, Krzysztofa, przepraszam.
Dobry mix, Artur Bosak, spoko. To byłby idealny kandydat.
Połączenie Artura Dziambora i Krzysztofa Bosaka, tak jest.
Robimy wszystko, żeby Krzysztof Bosak był trochę Arturem Bosakiem. Tak.
No dobrze, żeby Artur Dziambor miał swój... No w końcu to dzięki pana poparciu Krzysztof Bosak został kandydatem Konfederacji na prezydenta.
A dzięki poparciu moich elektorów, między innymi. Ale tak, no, jak pan redaktor widzi, robimy wszystko, żeby Krzysztof Bosak był właśnie tym kandydatem, na którego czekali zarówno narodowcy, no bo on się wywodzi z tego ruchu, jak i wolnościowcy, ponieważ przekaz, na który skupia się, jest na razie bardzo wolnorynkowy. Jest pierwszym kandydatem i jedynym kandydatem, który zadeklarował, że zawetuje wszystkie możliwe podatki.
Podniesienie podatków.
Podniesienie i stworzenie.
Tak, jest. Tak?
To jest komplet.
Nie, bo tych, co stało, to chyba wszystkich nie zlikwiduje.
Nie, no, prezydent może wetować to, co Sejm wymyśla. To nie może, ma inicjatywę ustawodawczą, ale jak ma Sejm z PiSu, no to wiadomo, że jego inicjatywa zostanie odrzucona. Natomiast następną rzeczą, którą też wyszła jako kandydata, propozycja, to jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, na który też czekają przede wszystkim nasi wyborcy, ponieważ my szliśmy z tym do wyborów i opowiadaliśmy o tym, że to może być jeden wielki krok ku temu, żeby było trochę lepiej. To też jest wspólny pomysł zresztą z PSL-em.
Chciałem już bronić praw ludowców, bo oni też to wymyślili.
Nie, oczywiście to nie jest tak. No po prostu wśród ludowców jest silne skrzydło. Takie,
postkukizowskie.
Tak, postkukizowskie, czyli takie, które ma jakieś tam wolnorynkowe poglądy. Także to akurat,
ale to
tu
może
akurat
pan
dobrze,
rząd
bo, będzie
pochwali,
mieli,
bo
będzie miał kto nas wspierać.
Bo to rząd Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji, a teraz to kontynuuje, zrobił wyłom w ryczałtowym ZUS-ie. Mamy mały ZUS dla małych przedsiębiorców.
Ale to wie pan, że ten mały ZUS dla małych przedsiębiorców, to się tam łapie mało kto na to, wie pan.
No teraz
to
będzie rozszerzony, teraz bardzo... będzie mały ZUS plus.
Tak, mały ZUS plus.
Minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała. Tak. No ale wyłom jest zrobiony. Przez wiele lat nikt nie ruszył ryczałtowego ZUS-u. Przyszło Prawo i Sprawiedliwość, ruszyło. Zrobiło wyłom. To jest jak z szybą. Pierwsza rysa, a potem idzie dalej.
Jestem pod wrażeniem. Ten sam PiS podwyższa też najniższą krajową w astronomiczny sposób i przy okazji rozdaje pieniądze w różnych tak zwanych transferach socjalnych, przez co wszystko drożeje. Jesteśmy w tym momencie w obliczu hulającej inflacji, która nie jest rejestrowana i opisywana jeszcze procentowo, tylko po prostu sprzedawana jest to tak, że właściwie jej nie ma. Ludzie dostają coraz więcej pustego pieniądza, cieszą się z tego, że zarabiają więcej, ale nie mogą więcej na zakupy pójść i kupić. No i jest to ciekawe dosyć,
no dobrze, to...
że teraz jest wielki sukces, że troszkę tam żeśmy tknęli ten ZUS-ik tam, ale tak ciutkę tak. I ten ZUS, a przy okazji podstawowy ZUS został oczywiście podniesiony o prawie 1,5 tysiąca dla przedsiębiorców. Tak, przepraszam, 150 zł.
Tak jest.
Łącznie jest prawie 1,5 tysiąca dla tych przedsiębiorców, którzy śmią śmieć prowadzić własne firmy.
Przy pieniądzach musimy być bardzo skrupulatni, panie pośle.
To będzie, mam nadzieję, leitmotiv kampanii wyborczej.
O właśnie, bo
mam
tu
nadzieję,
chciałem
że
tą
o tym
drogą
będzie kampania.
Się trochę skradać do pana posła, żeby trochę newsów pan...
Ale to mi nie chodzi o kampanię wyborczą Krzysztofa Bosaka tylko mi chodzi o kampanię wyborczą w ogóle.
Ale wy będziecie stawiać na właśnie tą wolność gospodarczą, że o dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, że obniżka podatków, chociaż PiS
tak, oczywiście.
Trochę podatków obniżył.
Co on obniżył? Tam udaje, że obniżył. No obniżył CIT, który praktycznie nikogo nie dotyczy. Obniżył podatek dochodowy o 1 punkt procentowy.
To, że większość firm działa na PiCie, to swoją drogą.
Tak, obniżył podatek dochodowy o 1 punkt procentowy.
Płaci 9% CIT-u, a nie 19%. To jest jednak obniżka.
Cudownie, ale ale to wciąż mówię, to nie wpływa na większość.
A mi obniżył podatek PIT 1%. Nie jest to dużo, ale zawsze.
I takich jak pan i ja, prowadzących własne działalności, jest jakieś 2 miliony i te 2 miliony ludzi co roku dostają kopniaka, jak dostają podwyżkę ZUS-u, następnie dostają kopniaka, jak dostają jakieś dodatkowe obostrzenia. VAT jest nietknięty cały czas.
Proszę te newsy mi wykładać na stół, panie pośle, z kampanii. Czyli co? Czyli hasło dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to będzie jeden z leitmotivów kampanii Krzysztofa Bosaka.
Nie, jeden z leitmotivów kampanii, mam nadzieję, w ogóle. Znaczy, Krzysztof Bosak na pewno będzie tym jedynym kandydatem, który będzie wypuszczał takie typowo wolnorynkowe pomysły, na które czekają przedsiębiorcy głównie. Natomiast...
500 plus ruszycie w kampanii?
Nie. 500 plus w tym momencie jest hasłem... projektem, który działa i tyle. Natomiast ja mam swoją prywatną opinię na temat 500 plus.
Konfederacja, chyba jedna partia mówiła, że to nie jest dobry program.
Tak, ale ja...
Trzeba go zlikwidować. Te same postaty będzie miał Krzysztof Bosak w kampanii.
Nie zlikwidować, tylko zamienić i powinno się to odbyć w ten sposób, że podatek dochodowy na przykład przestaje istnieć, albo kwota wolna od podatku jest podwyższona do 30 tysięcy złotych z dzisiejszych 3 tysięcy, która jest jedną z najniższych w Europie, chyba najniższą prawie. Także nie, to nie jest tak, bo potem jest to tak, że media oczywiście sprzyjające partii rządzącej, no tak, głosujcie na Konfederację, to jest ta zła partia, która wam zabierze to, co my wam dajemy. No to nie jest prawda. My mówimy o zupełnie innym operowaniu pieniędzmi i my chcemy, żeby po prostu podatki były jak najmniejsze, albo żeby ich nie było prawie
w ogóle. Jest tak, że dzięki temu liberalizmowi gospodarczemu do Sejmu, że się panowie dostali.
No może jest tak, że coraz więcej wyborców, czy Polaków zauważa, że jak dostają pieniądze znikąd, to te pieniądze tracą na wartości, a gdyby te pieniądze zarabiali i państwo by im tych pieniędzy nie zabierało, żeby potem trochę im oddać, no to wtedy może byłaby szansa, żeby te pieniądze faktycznie miały wartość taką, że nie traciłyby tej wartości. A tutaj co mamy? Te 500 zł dzisiaj to jest stare 300 ileś.
Jeśli liczyć w maśle. Ale
nie tylko w maśle, no przede wszystkim w usługach. To już w ogóle w usługach to jest tragicznie.
Pan poseł mnie zagada. Najważniejsze...
Ktoś musi tę dyskusję zdominować i tutaj ja za każdym razem jak z panem rozmawiam, to staram się być coraz lepszy.
Nieźle panu wychodzi. Najważniejsze w studiu Artur Dziambor, poseł Konfederacji, nie członek sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, główne zagrożenia dla Krzysztofa Bosaka jakie są?
Ja myślę, że przede wszystkim problemem może być to, że propaganda Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo silna i media związane z Prawem i Sprawiedliwością są bardzo silne i one mogą sprawiać wrażenie, że mogą wypuszczać własne newsy. Taki atak mieliśmy teraz, parę dni temu, gdzie było coś takiego, gdzie pojawiały się takie tytuły prasowe typu czy Krzysztof Bosak poprze Kidawę Błońską i tam znak zapytania. A potem jak klikamy w to, to no nie poprze, ale tytuł już był. Nie?
Czyli wpychanie was w ramienia Platformy. To jest
jeżeli nie jesteśmy z Dudą, no to pewnie jesteśmy z Kidawą. Tak i oni chcą zrobić projekt na te wybory. Chcą, żeby w pierwszej turze już było rozstrzygnięcie. Krzysztof Bosak ewidentnie im przeszkadza, a my uważamy dokładnie odwrotnie. To znaczy my uważamy, że ta pierwsza tura może doprowadzić do sensacyjnego rozwiązania, w którym Kidawa Błońska nie będzie kandydatką w drugiej turze, ponieważ jej każdy występ powoduje jakiś odpływ elektoratu. Mam nadzieję przynajmniej, że ten elektorat, który przy niej na razie jest, w pewnym momencie się przeniesie.
Gdzie będziecie łowić właśnie nowy elektorat?
Zarówno po prawej stronie tej patriotycznej, jak i tej prawej stronie, powiedzmy, liberalnej bardziej. Ja uważam, że jest bardzo duży, drzemiący elektorat, czekający na wolnościową siłę wśród ludzi, którzy głosują dotychczas na Platformę na zasadzie byleby tylko nie PiS. I ja mam nadzieję, że Krzysztof Bosak da się pokazać na jak najlepszej strony po to, żeby trochę odciągnąć.
Kiedy oficjalny start kampanii?
Oficjalny start kampanii
hasło,
już był.
Konwencja,
taka pierwsza konwencja wyborcza już była. Krzysztof Bosak wraca...
Konfetti nie było.
Wraca z...
Baloników.
Krzysztof Bosak wraca z tygodnia miodowego w poniedziałek i wtedy zaczniemy wszystko ogłaszać.
Powiedział Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę i członek sztabu wyborczego Krzysztofa, znowu chciałem być Artura Bosaka, Krzysztofa Bosaka na prezydenta Polski. Dzięki wielkie. 7:49, teraz jakaś piosenka nam się należy. One Republic, może taką piosenkę.